Komiksmeni, wasz ulubiony podcast o Marvelu, o filmach Marvela, o serialach Marvela i przede wszystkim o komiksach Marvela. Z tej strony Sergiusz, witam was w kolejnym odcinku i tym razem będzie to odcinek troszeczkę spóźniony, ponieważ powinien się ukazać w pierwotnym planie kilka miesięcy wcześniej, ale niestety różne zawirowania sprawiły, że ten plan nie wypalił, więc dopiero dzisiaj będziemy mogli sobie porozmawiać o tej postaci. A jest to postać dość ważna. Mimo tego, że dzisiaj będziemy mówić jedynie o jej debiucie, to nadal ten debiut wpisuje się w istotność tej postaci bardzo mocno. Tym razem wpłyniemy na troszeczkę inne rejony. Na razie opuszczamy X-Men i wracamy do Spider-Mana, dawno nie słyszanego w naszym podcaście. Ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o 60-leciu i debiucie Doktora Octopusa. Mowa o komiksie Amazing Spider-Man numer 3 z lipca 1963 roku. Jest to numer wielu pierwszych razów, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale zanim wyjaśnię dlaczego, mały kontekst historyczny jak zwykle. Jak się nie trudno domyślić, od Amazing Fantasy 15, w którym zadebiutował Spider-Man, minęło troszeczkę czasu, więc siłą rzeczy musieli się pojawić jacyś przeciwnicy, z którymi Spider-Man walczył. Chodzi mi o dwa pierwsze numery Amazing Spider-Man. I rzeczywiście tak się stało. Pierwszym złoczyńcą z prawdziwego zdarzenia, z którym walczył Peter Parker, był Chameleon, a dwaj kolejni to Vulture i Tinkerer. Więc Doktor Octopus jest czwartym w kolejności złoczyńcą, super złoczyńcą, z którym Spider-Man w swojej historii miał do czynienia. Twórcami oczywiście są Stan Lee i Steve Ditko. Tutaj istnieje taka anegdota mówiąca o tym, że Lee wymyślił nazwę, a potem dopiero postać. Chciał po prostu stworzyć złoczyńcę, który ma słowo Octopus, czyli ośmiornica w swoim pseudonimie. Więc w ten sposób narodził się Doktor Octopus. Nie są to jakoś specjalnie rozbudowane kulisy jego powstawania, więc może po prostu od razu dzisiaj, nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Amazing Spider-Man numer 3 prezentuje dość interesującą wizualnie okładkę, na której widzimy nowego złoczyńcę, który stoi w centrum, ale tutaj twórcy postanowili zachować jego wygląd, przynajmniej część jego wyglądu, w tajemnicy, ponieważ część ciała Doktora Octopusa stoi w cieniu. Ale już na samym początku podkreślili, że będzie to przeciwnik potężny. Oczywiście każdy praktycznie początkowy numer przygód superbohaterów Marvela był reklamowany okładką w stylu największy wróg, jakiego spotkał nasz bohater. Pierwszy taki złoczyńca, nigdy takiego nie widzieliście. I tak samo jest w przypadku Doktora Octopusa, ale tutaj widzimy rzeczywiście, że Spider-Man jest obezwładniony przez macki Doktora Octopusa. Sam Doktor Octopus mówi do niego, że ostrzegał go, że moc Octopusa jest potężniejsza niż jego. Pierwsza strona już ten rąbek tajemnicy bardziej uchyla, ponieważ Doktor Octopus zostaje pokazany w pełnej krasie, mimo tego, że na pierwszym planie są jego mechaniczne macki. I co ciekawe, na okładce nie pojawia się ten dość charakterystyczny dla tamtego czasu sposób marketingu, czyli reklama inną znaną postacią, która gościnnie w tym komiksie się pojawi. Jest dopiero na splash page'u, na pierwszej stronie, mowa o Human Torchu, który, jak zapowiadają twórcy, w tej historii będzie występował. Historia zaczyna się dość prosto, jeżeli chodzi o tego typu opowieści, ponieważ jesteśmy świadkami przerwania przez Spider-Mana przestępstwa. Grupa złodziei kradnie safe, Spider-Man ich przyłapuje na tym, straszy. Tutaj wykorzystuje gadżet, który pojawia się po raz pierwszy w historii Spider-Mana, czyli Spider-Sygnał. Spider-Man ma na pasku umieszczoną taką lampkę, dzięki czemu może oświetlać sobie drogę albo właśnie straszyć swoich przeciwników. Emituje tak, to trochę jest coś takiego jak bat sygnał, ale nie na niebie, tylko raczej na ścianach i na chodnikach. To jest po prostu logo Spider-Mana wpisane w okrąg, twarz Spider-Mana wpisana w okrąg. W bardzo szybki sposób pokonuje swoich przeciwników i akcja przenosi się do Centrum Badań Atomowych, gdzie poznajemy od razu Doktora Octopusa i to jest interesujące, że Doktor Octopus miał ten pseudonim, zanim stał się superzłoczyńcą. Mówiono tak na niego dlatego, że Otto Octavius, jak nazywa się naprawdę nasz dzisiejszy bohater, wynalazł urządzenie, które pomogło mu badać promieniowanie bez narażenia własnego zdrowia. Mowa o urządzeniu, które jest sterowane za pomocą fal mózgowych, przyczepione do jego ciała. Jest to urządzenie przedłużające trochę jego biologiczne ciało. Są cztery metalowe macki, które potrafią się wydłużać na dość daleki dystans i z niezwykłą czułością Octavius może nimi sterować. Więc są jakby jego dodatkowymi kończynami, dzięki czemu może eksperymentować dowoli z promieniowaniem, ale niestety te eksperymenty powodują, że dochodzi do awarii w tym centrum. Niestety doktora Octopusa nie udaje się w porę uratować i znajduje się w samym centrum eksplozji. Ten moment został narysowany w taki dość charakterystyczny sposób. Widzimy czerwoną planszę, na niej sylwetkę Octopusa i wokół takie bezkształtne plamy, które nie wiem, czy mają symbolizować ten wybuch atomowy, czy mają symbolizować raczej te elementy, które temu wybuchowi ulegają, latające wokół, ale jest to taki obrazek dość przykuwający oko, ładny wizualnie i też w prosty sposób mówiący, czego jesteśmy świadkami. Więc tutaj mamy do czynienia tutaj z geniuszem Steve'a Ditko, ile można tak nazwać jego twórczość. No i na szczęście okazuje się, że Octavius przeżył ten wybuch, ciągle oddycha, znajdują go w zgliszczach centrum ratownicy, którzy transportują go do szpitala. Okazuje się, że ciało Octopusa przyjęło promieniowanie, a badania wykazują, że doszło do częściowego uszkodzenia mózgu. Lekarz, który bada Octopusa, twierdzi, że prawdopodobnie to uszkodzenie jest stałe i Octopus już nie wróci do dawnego życia. Poza tym promieniowanie sprawiło, że sztuczne kończyny zostały przytwierdzone na stałe do jego ciała i nie da się ich usunąć. Po kilku dniach Octopus budzi się w szpitalnym łóżku, kompletnie nie pamiętając, że doszło do wybuchu. Chce natychmiast wracać do pracy, ale pielęgniarz mówi mu, że powinien zostać w łóżku. No i tutaj objawia się to, o czym mówił ten lekarz Octopusa, czyli uszkodzenie mózgu. On zaczyna sobie wmawiać rozmaite paranoje. Twierdzi, że trzymają go w szpitalu, ponieważ są zazdrośni o jego talent, o to, co może osiągnąć, ale on jest silniejszy od wszystkich i udowodni, że tak właśnie jest, więc wykorzystując swoje sztuczne macki, wyrywa kratę z okna. To jest interesujące, że w tym szpitalu jest krata w oknie. Trochę tego nie rozumiem, ale okej. Okay. Wyrywa kratę z okna i tutaj dowiadujemy się, że po scaleniu ciała Octopusa z tymi sztucznymi mackami, one stały się częścią jego ciała, więc Octopus może nimi sterować, jakby to były po prostu jego ręce czy nogi, dowolnie kontrolować te macki, więc faktycznie tutaj w tym momencie staje się super człowiekiem. O całej sytuacji dowiaduje się J. Jonah Jameson, który zleca Peterowi Parkerowi, który już pracuje dla Daily Bugle, zdobycie zdjęć znanego naukowca, do którego nikogo nie wpuszczają do jego sali. Jameson tłumaczy, że jego najlepsi fotografowie próbowali, ale żadnemu się nie udało, ale poprzednie dokonania Petera Parkera sprawiły, że Jameson powierza mu tą sprawę. No i tutaj się też pojawia umowa, którą zawarli między sobą. Peter dostarcza Jamesonowi zdjęcia pod warunkiem, że on nie pyta, w jaki sposób te zdjęcia zdobył. I pewny siebie Peter wychodzi z gabinetu, mówiąc swojemu szefowi, żeby przygotował czek. Jako Spider-Man dostaje się do szpitala, w szybki sposób przeskakuje mur, wspina się po ścianach, żeby zrobić zdjęcie przez okno i w tym momencie jest świadkiem dziwnej sceny. Okazuje się bowiem, że doktor Octopus steroryzował część szpitala, zamknął w swoim gabinecie lekarza i pielęgniarki i zmusił ich do tego, żeby przynieśli mu odpowiedni ekwipunek laboratoryjny. Octavius dzięki temu może sobie eksperymentować, a personel szpitala traktować jak swoich sługusów. Kiedy lekarz się sprzeciwia, doktor Octopus pokazuje, jaką ma przewagę nad nim, podnosząc go z łatwością swoimi mechanicznymi mackami. I w tym momencie przez okno wskakuje Spider-Man, który oczywiście pewny siebie przechodzi do ataku. Ale niestety nie docenia swojego nowego przeciwnika, ponieważ Doktor Octopus dość szybko go pokonuje. Mimo tego, że Spider-Man scala dwie macki z siecią, to niestety nie daje rady uniknąć dwóch kolejnych macek, a w międzyczasie Octopus rozrywa sieć, czego nigdy wcześniej nikt nie zrobił do tej pory. No i łapiąc za kończyny Spidermana, tu się powtarza ten obrazek z okładki, łapie go za kończyny, podnosi do góry i tu jest taki moment upokorzenia Spidermana, kiedy Doktor Octopus sprzedaje mu liścia w mordę, po czym wywala go jak śmiecia przez okno. I zdruzgotany Peter Parker nie wierzy w to, co się wydarzyło, z jaką łatwością Doktor Octopus go pokonał. Nigdy wcześniej żaden inny jego przeciwnik nie był w stanie pokonać Spidermana i Spiderman dochodzi do wniosku, że nawet skoro nawet jego moce to za mało, żeby Octopusa powstrzymać, to być może oznacza to początek końca Spidermana. Octopus postanawia opuścić szpital, nie dlatego, że być może wypadałoby, nie wiem, wrócić do domu albo zorganizować sobie jakieś prawdziwe laboratorium z prawdziwego zdarzenia, tylko dlatego, że podczas walki jego więźniowie uciekli z gabinetu, więc postanawia opuścić szpital i wraca do centrum badań nad promieniowaniem. Bez problemu się tam dostaje, ponieważ przekracza ogrodzenie na swoich mackach, wspina się po ścianach, a tu jest taka śmieszna scenka, w której zostaje pokazana jeszcze jedna cecha Doktora Octopusa, taka może mało oczywista, ale wzięta od prawdziwych ośmiornic, które posługują się w naturze kamuflażem. Doktor Octopus wewnątrz tego ośrodka skrada się w taki sposób, żeby pilnujący go strażnicy go nie zauważyli i wykorzystuje swoje, na jednym z korytarzy wykorzystuje swoje macki po to, żeby podniosły go pod sam sufit. On przylega plecami do sufitu, a macki, które go trzymają w ten sposób, przytulają się do ściany, udając rury. Więc tutaj kamuflaż jest ukrytą mocą Doktora Octopusa. Octopus dostaje się do centrum ośrodka i postanawia zdobyć całą atomową siłę USA, dzięki czemu stanie się niezwykle potężny. Bo ta historia jest trochę historią o arogancji, ale w sumie do tego przejdziemy pod koniec. Z łatwością dzięki swoim mackom otwiera drzwi do centrum ośrodka, wyrzuca jego pracowników i ma dostęp do wszystkich urządzeń, które w tym ośrodku się znajdują. Octopus przejmuje kontrolę nad całym budynkiem, zabezpiecza się w odpowiedni sposób, dzięki czemu strażnicy nie są w stanie go dosięgnąć i w tym czasie agencje rządowe i wojsko zastanawiają się, co zrobić z tym problemem dość dużym. Natomiast Peter Parker w domu jest zdruzgotany porażką, popada w taką mini depresję, dzwoni do niego Jameson, który domaga się zdjęć. Peter informuje go, że niestety nie zdobył zdjęć i prawdopodobnie nie zdobędzie już żadnych nigdy więcej. I żegna się z nim. No i ten smutek zauważa ciocia May, która pyta się, czy może mu w jakiś sposób pomóc. Oczywiście Peter mówi, że nie, że to jest jego osobisty problem, że poradzi sobie z tym i musi iść do szkoły. To jest taki motyw, który powtarza się bardzo często w wczesnych przygodach Petera Parkera. Peter Parker jest osobą, która nie ma za bardzo życia towarzyskiego i to nawet nie dlatego, że go jego koledzy jakoś szczególnie nie lubią, czy go wyśmiewają, czy dręczą, tylko on po prostu przez swoją osobowość, przez swoją niezdarność, przez swoje zapominalstwo i pogrążanie się we własnych myślach, po prostu nie zauważa swoich kolegów, którzy do niego machają i chcą się z nim przywitać, przez co traci okazję do zacieśniania tych relacji między rówieśnikami. Więc nie wiem, czy z dzisiejszej perspektywy Peter nie mógłby być postrzegany, przynajmniej w tym wczesnym swoim, w tej ditkowskiej, wczesnej fazie rozwoju, jako osobę ze spektrum autyzmu albo ADHD. W każdym razie, przechodząc do komiksu, okazuje się, że do szkoły przychodzi Human Torch, który jest gwiazdą, jest to superbohater Gwiazdor, nastolatek, który cieszy się wielką popularnością wśród nie tylko swoich rówieśników, więc odbywa takie spotkania motywacyjne, że tak powiem. Jest takim trochę coachem. I jak tłumaczy na apelu, chociaż został poproszony przez rząd o to, żeby pokonać Doktora Octopusa, ostatnie jego przygody spowodowały, że wypalił swoją moc, więc nie jest w stanie pomóc w walce z Octopusem, ale dyrektor poprosił go o pogadankę w szkole. Peter obecny na sali patrzy na Johnny'ego Storma i marzy o tym, żeby mieć takie moce, jak ma Johnny Storm i pewność siebie, jaką ma Human Torch i uważa, że dzięki temu pokonałby bez problemu Doktora Octopusa. Generalnie w tym spotkaniu chodzi o to, że Human Torch ma pokazać młodzieży, żeby się nie poddawać w przypadku małych niepowodzeń, że nawet jeśli mocno się uczycie i coś wam tam nie pójdzie na sprawdzianie, to nie przejmujcie się. Czasami jest trudno, ważne, żeby się nie poddawać. Pamiętajcie, nie poddawajcie się. I ta przemowa powoduje, że Peter Parker nagle odzyskuje swoją pewność siebie i postanawia jednak się nie poddawać, tylko stanąć do walki z doktorem Octopusem. Ma takie poczucie, że Johnny Storm mówi do niego. Po spotkaniu Peter podchodzi do Johnny'ego i mówi, że nigdy nie zapomni tego, co powiedział i bardzo to dużo dla niego znaczy. Więc wraca do domu, przebiera się w kostium Spidermana, wykorzystuje swoje pajęczyny, żeby zrobić wielką procę i wystrzelić się prosto do ośrodka badań nad promieniowaniem. Oczywiście nie wystrzeliwuje się z domu, tylko jest przy ośrodku i wykorzystuje rosnące obok drzewa, żeby zrobić sobie ramiona tej procy i się wystrzeliwuje na pobliski budynek. Dzięki temu dostaje się do środka, omijając zabezpieczenia Octopusa, ale Octopus zauważa go na monitoringu i postanawia nie dopuścić do pokrzyżowania mu planów. Więc wykorzystuje rozmaitą maszynerię zgromadzoną w tym ośrodku do tego, żeby Spidermana pokonać. Spidermanowi udaje się unikać zasadzek i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że nie sama moc może stanowić o wygranej, ale też inne umiejętności, które posiada, więc zakrada się do jednego z laboratoriów, gdzie przyrządza pewną miksturę. Tworzy sobie z kabli prowizoryczny pasek na fiolki z tą miksturą i wyrusza na polowanie na Octopusa. Octopus postanawia opuścić ten pokój kontrolny i stanąć do walki ze Spider-Manem oko w oko i w tym momencie dowiadujemy się, jaką substancję stworzył Spider-Man, który za pomocą tych kabli z fiolkami oplata dwa ramiona doktora Octopusa, fiolki pękają i wylewa się płyn, który zachodzi jakaś reakcja chemiczna, która scala metalowe macki Octopusa. Octavius nawet docenia ten sposób walki, ale jest nadal pewny siebie i uważa, że nawet trochę okaleczony jest w stanie nadal ze Spider-Manem wygrać. Okazuje się, że przekuwa to tą swoją małą porażkę na własną korzyść, ponieważ wykorzystuje te scalone macki jak taran, którym atakuje z przygwożdżonego do ściany Spidermana, ale mimo to nie poddaje się, w dłonie chwyta jedną mackę, nogami oplata drugą mackę i będąc w odpowiedniej pozycji strzela Octopusowi pajęczyną prosto w twarz. To jest taki moment trochę jak podczas Infinity War, kiedy była walka z Thanosem. Octopus jednak nie jest wcale mniej niebezpieczny z powodu tego, że nie widzi, co się wokół niego dzieje, ponieważ nadal kontroluje macki, które są niezwykle silne, o wiele silniejsze niż zwykły człowiek. W końcu ściąga okulary z twarzy i postanawia przejść do kontrataku, zadając ciosy pięścią Spider-Manowi. Ale niestety w tego typu walce Octavius nie ma szans ze Spider-Manem, który jednym ciosem obezwładnia go. Octopus pada nieprzytomny na ziemię i nawet dziwi się, że stary, dobry cios w mordę obezwładnił jednego z najbardziej niebezpiecznych przeciwników, jakich spotkał w swojej karierze. Na wszelki wypadek zawiązuje pajęczyną ramiona doktora Octopusa i w tym momencie, jak w tradycyjnym filmie, kiedy już główny bohater wykonał całą robotę, na miejscu pojawiają się odpowiednie służby. Przychodzi wojsko, które znajduje Octopusa zawieszonego na pajęczynie, pokonanego Octopusa, z karteczką w ogóle przedstawiającą logo Spidermana zwisającą mu z szyi. No i też, żeby nie przypadkiem żołnierze nie przeoczyli, że to jest robota Spidermana, Spiderman wyświetla swój sygnał na jednej ze ścian. No i Spider-Man zwycięski ucieka z tego ośrodka, ale ma jeszcze jedną rzecz do zrobienia, zanim wróci do domu. Za pomocą pajęczego zmysłu namierza cel swojego finałowego zadania, a tym celem jest odnalezienie Johnny'ego Storma, który akurat jest na wizycie lekarskiej. Lekarz sprawdza, czy już wrócił do normy po tej ostatniej potyczce. Okazuje się, że odzyskał moce i zamierza ruszyć do walki z doktorem Octopusem, ale w tym momencie przerywa mu Spider-Man, który wchodzi przez okno i dziękuje mu za to, że pomógł mu pokonać doktora Octopusa. Oczywiście Human Torch nie wie kompletnie, o co chodzi, bo nic tak naprawdę nie zrobił. Nawet próbuje znaleźć Spidermana, żeby wyjaśnić całą sytuację, ale Spiderman dość szybko znika. Następnego dnia w szkole Human Torch znowu się pojawia po to, żeby zaprezentować tym razem swoje spektakularne moce. Żałuje, że nie ma Spidermana, który mógłby dołączyć do tego pokazu. I Flash Thompson mówi Peterowi Parkerowi, że to jest taki superbohater, jakiego on szanuje, że Human Torch i Spiderman to są kolesie, którzy są jego idolami. I sugeruje Peterowi, żeby popatrzył, jak wygląda prawdziwy chłop i się czegoś nauczył i nie przestał być w końcu molem książkowym. No i Peter Parker w charakterystycznym dla siebie stylu z tamtego okresu odpowiada Flashowi, że jeszcze przyjdzie taki czas, że mu szczena opadnie, Oczywiście mając na myśli to, że chciałbym mu bardzo powiedzieć, że to on jest Spider-Manem i tak naprawdę nie jest świadomy tego, że wielbi gościa, którego gnębi w szkole. No i to jest koniec tej historii. Na koniec mamy jeszcze prezent od Steve'a Ditko, czyli pin-up przedstawiający Spider-Mana oraz nowość, jeżeli chodzi o tą postać, czyli kącik z listami od czytelników. To jest też pierwszy numer, w którym debiutują listy od czytelników, od fanów Spider-Mana. Nie powiedziałem co prawda o jednej ważnej rzeczy na początku, ale nic straconego. Chodzi mianowicie o wygląd Doktora Octopusa, no bo założyłem, że każdy wie, jak Doktor Octopus wygląda, ponieważ jest to dość ikoniczna postać, jest to jeden z najbardziej popularnych przeciwników Spider-Mana, jeden z najbardziej znanych przeciwników Spider-Mana. I mimo tego, że na okładce można powiedzieć, że jest to w jakimś stopniu ten klasyczny kostium Doktora Octopusa, czyli zielony kombinezon, rękawiczki i okulary, to jednak w samym komiksie w takim stroju Octopus się nie pojawia. Ma na sobie praktycznie przez cały komiks biały kostium naukowca i nie posiada rękawiczek przynajmniej do pewnego momentu, dopiero zakłada je podczas tej drugiej walki ze Spider-Manem. Ale charakterystyczne okulary, charakterystyczna fryzura, no i też taki tęgi, powiedzmy, wygląd. No, Octopus jest starym kolesiem, prawdopodobnie po 40 albo nawet po 50, który nie jest zbyt urodziwy, jest takim typowym, stereotypowym naukowcem. To też jest kolejna charakterystyczna cecha, jeśli chodzi o Spider-Mana. Jego przeciwnikami w dużej mierze są starsi kolesie, którzy przebierają się za zwierzęta. I Doktor Octopus idealnie się w ten motyw wpisuje. I tak jak wspominałem, jest to historia o arogancji. No bo z jednej strony mamy aroganckiego Doktora Octopusa, który uważa, że jest najlepszy na świecie i nikt mu nie zagraża i on samodzielnie jest w stanie podbić całą Amerykę, co doprowadza go oczywiście do zguby. Ale z drugiej strony jest też Spider-Man, który początkowo jest niezwykle pewny siebie, nawet można powiedzieć, że pyszałkowaty, co też doprowadza go do zguby, ponieważ nie docenia swojego przeciwnika i w bardzo łatwy sposób zostaje pokonany. Więc ten numer, chociaż nie jest jakoś super specjalnie może w takiej powszechnej świadomości znany, to jednak dalej tutaj wpisuje się w to, co wpisywały się pierwsze historie o superbohaterach, czyli ma ten taki, może mniej już mitologiczny, ale taki paraboliczny, przypowieściowy charakter. Jest to taka historyjka z morałem. I to jest akurat charakterystyczne bardzo dla Steve'a Ditko, który lubił tego typu historie prowadzić. Jack Kirby szedł jednak w trochę inną stronę, a Ditko lubił prawić morały swoim czytelnikom. To bardzo często są takie właśnie parabole w tych historiach zawarte. No i tak jak wspominałem, ten numer jest ważny z tego powodu, oczywiście oprócz debiutu Doktora Octopusa, że pojawiają się pierwsze razy. Najbardziej oczywistą rzeczą jest debiut Doktora Octopusa, ale też są inne, mniejsze elementy, takie jak wspomniany przeze mnie wcześniej debiut Spider-Sygnału, sekcja listów na końcu numeru, ale też to jest pierwszy moment, pierwszy raz w historii Spider-Mana, kiedy Spider-Man zostaje pokonany w walce. Pierwszy raz, kiedy od razu twórcy na samym początku zdradzają imię i nazwisko przeciwnika, z którym Spider-Man się mierzy. I pierwszy raz, kiedy Peter nie zrealizował zadania Jamesona. Więc to są rzeczy dość interesujące, ponieważ miały dość duży wpływ na kształtowanie się kolejnych przygód Spider-Mana. I czytając ten numer, mamy okazję przyjrzeć się podwalinom tego mitu, który w tym momencie jest już znany nawet ludziom, którzy nie do końca są zaznajomieni z komiksami. I oczywiście warto też wspomnieć przy okazji o najbardziej znanej wersji Doktora Octopusa, tak mi się przynajmniej wydaje, poza tą komiksową, czyli o głównym złoczyńcy z filmu Spider-Man 2, sama Raimiego. Nie wiem, czy to wybrzmiało odpowiednio w poprzednich odcinkach, ale ja nie jestem zwolennikiem, nie jestem fanem tych pierwszych filmów superbohaterskich z początku XXI wieku. Raczej sceptycznie do nich podchodzę. Biorę pod uwagę oczywiście to, po pierwsze, jaki był kontekst ich powstawania, to jakie były czasy, w których te filmy powstawały, ale z drugiej strony istniały kreskówki, które były kilka lat młodsze, a o wiele lepiej adaptowały historię z komiksów i o wiele lepiej oddawały esencję postaci komiksowych niż te filmy, więc ja nigdy nie miałem jakiegoś dobrego super zdania na temat i trylogii Raimiego, i X-Men od Foxa, więc raczej negatywnie traktowałem te produkcje. Co nie zmienia faktu, że akurat Doktor Octopus był chyba najjaśniejszym punktem trylogii Raimiego i była to postać, która oczywiście była trochę inna niż ten komiksowy pierwowzór, ale podobała mi się zawsze i też fajne było to, że to nie był taki stricte zły przeciwnik, tylko koleś, który właśnie, genialny naukowiec, który chciał czynić dobro, ale przez zrządzenie losu został złoczyńcą. I dokładnie to dzieje się i w filmach Raimiego, i w komiksach Marvela. Tym bardziej, że mimo tego, że rzeczywiście Octopus miał takie momenty w swojej biografii, kiedy rzeczywiście zachowywał się jak taki stricte zły koleś, ale jednak mimo wszystko często były próby pokazania jego motywacji, próby zagłębienia się w jego psychologię, były próby pokazania, że on jednak nie do końca jest tak zły, jak pozostali przeciwnicy Spidermana. Nawet był taki moment, w którym Doktor Octopus po jednej z walk ze Spidermanem panicznie się go bał do tego stopnia, że potrzebował pomocy specjalisty i popadał w jakieś paranoje związane ze Spidermanem, więc on był zawsze bardzo niejednoznaczną postacią, jak na postać antagonisty, co późniejsi twórcy bardziej współcześni chętnie wykorzystywali i z tego też powodu dodano pewne elementy do życiorysu Otto Octaviusa. Swoją drogą nie wspomniałem o tym, że to jest ulubiona przez Stana Lee aliteracja, jeżeli chodzi o imię i nazwisko tego bohatera. Między innymi pogłębiono przeszłość Octopusa, dodano jego traumatyczne dzieciństwo, ale też z czasem wykorzystano ten element, może nie heroiczny do końca, ale potencjał do tego, żeby czynić dobro, że tak naprawdę okoliczności, w których Octavius się znalazł, sprawiły, że stał się złoczyńcą, że to nie było do końca tak, że to był jego wybór, że on nie jest tak naprawdę do końca zły. Mówię tu oczywiście o serii Superior Spider-Man z 2013 roku, przepraszam, sprawdziłem. O serii stworzonej przez Dana Slota, opowiadającej o sytuacji, w której Peter Parker i Doktor Octopus zamieniają się ciałami, ponieważ Doktor Octopus umiera i okazuje się, że jego świadomość znajduje się w ciele Petera Parkera i to jest moment, w którym ten Peter Parker, którego wszyscy dobrze znamy, przestaje funkcjonować, przynajmniej do pewnego momentu, a jego miejsce zajmuje Otto Octavius, który udaje, że jest Peterem Parkerem. I to jest interesująca seria, ponieważ pod pewnymi względami doprowadza życie Petera Parkera do ładu, co jest to, że Peter Parker z pechowcem jest leitmotivem przygód Spidermana przez dekady, a w momencie, kiedy jeden z jego największych wrogów przejmuje kontrolę nad jego życiem, nagle okazuje się, że to życie można bardzo łatwo uporządkować i nawet osiągnąć sukcesy. Więc siłą rzeczy też Octopus staje się obrońcą Nowego Jorku, staje się superbohaterem i to jest ciekawy zwrot w biografii tej postaci, ciekawy zwrot też w biografii samego Spidermana, ale nie jest to odcinek o tej serii, więc tutaj tylko tak o niej wspomnę, bo wypada po prostu o niej wspomnieć, ponieważ jest to bardzo ważny moment w micie Spidermana, który moim zdaniem ma zalążek w tej pierwszej historii, w której Doktor Octopus debiutuje. Tym razem odcinek dość krótki, jak na nasze standardy. Wydaje mi się, że wszystko, co najważniejsze, zostało powiedziane, więc pozostaje mi tylko zaprosić Was do mediów społecznościowych Comicsmenów, na Facebooka, na Instagram. Piszcie w komentarzach, dawajcie lajki, dawajcie serduszka, udostępniajcie komu się da. W komentarzach możecie pisać swoje przemyślenia na temat tego numeru, przemyślenia na temat ogólnie Doktora Octopusa, o swoich ulubionych komiksach z jego udziałem, a także oczywiście o adaptacjach tej postaci, ponieważ rola Alfreda Moliny nie jest jedynym Doktorem Octopusem, którego znamy z ekranu. Zapraszam również do kontaktu ze mną. Jeżeli jesteście zainteresowani wystąpieniem w Comicsmenach, zgłaszajcie się, wspólnie omówimy sobie ewentualny temat, ustalimy sobie datę nagrywania i możemy fajnie spędzić kilkadziesiąt minut na rozmowie o nerdowskich duperelach. Więc jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, albo nawet nie macie i chcecie o czymś ze mną pogadać na, chciałem powiedzieć, antenie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, stosujmy nomenklaturę radiową na antenie Comicsmenów, to serdecznie zapraszam. Tymczasem się będę powoli żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dzięki za wysłuchanie do końca. Do usłyszenia za tydzień. Pozdro 616.